Chwała Bogu, bracia i siostry. Śpiewaliśmy przed chwileczką pieśń. Czy słyszał, że Kościół jest żywy? I pomyślałem sobie, my nie tylko słyszeliśmy o tym, że Kościół jest żywy, ale my tego doświadczamy każdego dnia. Nie tylko w niedzielę, nie tylko dzisiaj na porannym nabożeństwie doświadczyliśmy tego, ale przez cały tydzień, kiedy tutaj zajmujemy się naszymi codziennymi sprawami, kiedy o poranku spotykamy się, by wspólnie czytać Boże Słowo, by wspólnie się modlić. Wieczorami, kiedy spotykamy się na grupkach, to doświadczamy wyraźnie, rzeczywiście, że Kościół jest żywy. To nie tylko ze słyszenia wiemy, ale z własnego też doświadczenia i możemy dalej o tym opowiadać i możemy dalej o tym świadczyć i dalej możemy o tym też śpiewać. Tytuł dzisiejszego kazania, dzisiejszego zwiastowania Bożego Słowa to rozważania o owocowaniu. Może wydawać się, że tak brzmi ten tytuł troszeczkę nieśmiało, ale pomyślałem też, że gdyby brzmiał on jakoś tak bardziej konkretnie w stylu o owocowaniu, czy owocowanie, czy wydawanie plonu, to oczekiwalibyście ode mnie jakiegoś kompendium wiedzy biblijnej na temat tego, co Boże Słowo mówi o wydawaniu owoców, z czego Bóg oczekuje w związku z owocowaniem. Tymczasem rozważania o owocowaniu, które chciałbym tutaj wspólnie z wami jakoś przeżyć, to kontynuacja tego, o czym Bóg mówił do nas przez cały ten tydzień. Tak się jakoś składało od samego poniedziałku, że każde nasze czytanie słowa, wszystko to, o czym rozmawialiśmy, zmierzało konkretnie w stronę wydawania owocu. I pomyślałem sobie też, że w życiu każdego dziecka przychodzi taki okres, kiedy ojciec zaczyna już dopytywać się, zaczyna się przyglądać, zaczyna się upominać o pewne konkretne rzeczy, o pewne konkretne owoce, świadczące też o dorosłości, o dorastaniu, o dobrym wzroście, o takim dojrzewaniu do dorosłości. Jesteśmy bardzo młodą społecznością. Istniejemy jako Kościół od zaledwie 20 miesięcy, ale najwyraźniej nasz niebieski tata już dopytuje się, już oczekuje od nas owoców. Cóż to byłby za tata, gdyby do miesięcznego czy do dwutygodniowego niemowlaka już przychodził, oczekując, że ten zacznie mówić, że zacznie chodzić, że zacznie coś robić, że coś napisze, coś namaluje, coś mądrego powie, zacznie sam jeść, czy wykonywać jakieś domowe obowiązki. Ale przychodzi taki czas, kiedy ojcowie już nawet nie tyle domagają się tego od swoich dzieci, co oczekują z taką ojcowską miłością. Myślę, że też po to, by się pochwalić, by się być dumnym. Mój syn to już to i to. Już to potrafi, już to potrafi, już to zrobił, to powiedział. Kiedyś, zanim poznałem Jezusa Chrystusa, zanim On przemienił moje życie z tego światowego, przeklętego w życie według Jego Bożego planu, byłem człowiekiem zapracowanym, byłem człowiekiem zaangażowanym w wiele różnych rzeczy. Najbardziej chyba zaangażowanym w sumie potem w dogadzanie samemu sobie. I ze smutkiem mogę stwierdzić, że umknęło mi wiele takich momentów z życia moich dzieci, których chciałbym być świadkiem, w których chciałbym uczestniczyć. Gdzieś potem nagle się dowiadywałem, gdzieś wracając z jakiegoś dalszego wyjazdu, czy po kilku dniach, kiedy wreszcie znalazłem trochę czasu na rozmowę z moją żoną, czy zajęcie się dziećmi, nagle widziałem, że on już potrafi to, czy potrafi tamto. Bóg jest łaskawy i dzisiaj z taką radością możemy uczestniczyć w tym, jak dorastają nam nasze wnuki. Z radością uczestniczę w radościach mojego syna, mojej córki, którzy meldują natychmiast, co to się dzieje. On już stał prawie pół minuty. On już zrobił pierwszy krok. On przeszedł trzy kroki, no prawie się przewrócił, ale zaraz się podniósł. I wiecie, to jest tak ekscytujące, takie piękne, ale też pokazuje obraz Ojca naszego niebieskiego, który jest przecież dobrym ojcem. Od niego wszelkie ojcostwo się wywodzi. Skoro więc ten nasz dobry niebieski tata zaczyna mówić do nas o owocach i to tak uporczywie, i to tak z różnych stron i przez różne miejsca swojego słowa, to najwyraźniej drogie Boże dzieci, drogi Boże Kościele, na nas przychodzi czas, byśmy zaczęli wydawać owoce. Skończyło się niemowlęctwo. Pamiętam, jacy dumni byliśmy, kiedy byliśmy najmłodszą chrześcijańską społecznością w Krakowie i czytaliśmy, jak to najmłodszy Beniamin został potraktowany przy stole, że wszystkiego dostało podwójnie i tak dalej, i tak dalej. I myśmy doświadczali takiego właśnie podwójnego błogosławieństwa we wszystkim. Ale przychodzi czas, kiedy Bóg mówi nam o owocach i nie możemy tego pominąć. Pytałem specjalnie wczoraj córki, kiedy święto dziękczynienia, to jest trzeci czwartek listopada. Dobrze nam się kojarzy to święto dziękczynienia, dlatego że po raz pierwszy byliśmy wtedy w Stanach u Eli. Akurat przyjechaliśmy na Thanksgiving i wspólnie z nimi przeżywaliśmy to niezwykłe święto. Nie wiem dlaczego jakoś nie za bardzo pasujące do naszej polskiej mentalności. Święto wdzięczności, święto dziękczynienia. Owszem, przecież lansowano u nas przez wiele dziesiątek lat święto oplonów, różnego rodzaju dożynki. Niektórzy pamiętają długie, długie przemówienia przywódców partyjnych na dożynkach. Pamiętają dumę przedstawicieli poszczególnych, prawda, tam województw, gmin, niosących jakieś gigantyczne wieńce, odpowiednio udekorowane. I Biblia mówi nam też o święcie plonów, o takim święcie, kiedy cały naród cieszy się z zebranych plonów, kiedy dziękuję Bogu za to, że te plony mogli zebrać. Ale wszystkie te święta, które są opisane w Biblii, są jakby cieniami rzeczy przyszłych. Są cieniami świętowania kiedyś, które będzie tam w niebie, kiedy już będziemy razem z Ojcem, razem z Synem zasiadać przy wspólnym stole i będziemy mogli prawdziwie świętować. Jak tam mielibyśmy się cieszyć z plonów, jak tam moglibyśmy się cieszyć z owoców, gdybyśmy tych owoców żadnych nie zebrali, żadnych nie wydali. A tutaj, czy rzeczywiście możemy mieć jakiś powód do świętowania, jeżeli owoców nie zbieramy, jeżeli nie wydajemy. Bóg sprowokował nas, to tak pozwolę sobie nazwać, do rozważań na temat owocowania przez historię Anny, matki proroka Samuela. Ci, którzy uczestniczyli w naszych porannych spotkaniach w tym tygodniu, to no, będą mogli sobie ponownie jakby przypomnieć to, o czym mówiliśmy. Ci, którzy nie mogli być z nami, którzy pracowali lub którzy są na Koprowej, mają możliwość jakby usłyszenia jeszcze raz o tym, o czym tu każdego dnia niemalże w tym tygodniu rozmawialiśmy. Bo patrząc z punktu opinii, stylu życia czy systemów wartości tego świata i współczesności, w jakiej się poruszamy, to postawa matki Samuela, Anny, może co nieco dziwić. Dzisiaj nieraz słyszymy buńczuczne wypowiedzi wielu usamodzielnionych, niezależnych, dzielnych, że to tak się nazywa współcześnie, chociaż dzielny nie wieście, Bóg mówi całkiem co innego, współczesnych kobiet, które z dumą mówią, że ich żadne dzieci, żadne bachory nie interesują, że nie ma zamiaru poświęcić życia na pranie pieruszek, na rodzenie, na karmienie, na wychowywanie, że ma prawo myśleć o sobie, o swojej karierze, o swoim wyglądzie, o swojej figurze i tak dalej, i tak dalej. I nikt jej nie zmusi do tego, żeby narażała się na jakieś takie niedogodności. Jest wiele kobiet, które wręcz lansując ten styl życia, znajdują poklask i taką społeczną przychylność. Tak, masz rację, masz takie prawo, jak najbardziej. W Izraelu w tamtych czasach i wcześniej, i później nie było takiej społecznej przychylności, społecznej aprobaty dla bezdzietności. Wręcz przeciwnie, kobiety, które były niepłodne, kobiety, które nie miały dzieci, były przedmiotem naśmiewania się, jakiegoś szekanowania, a nawet jeżeli no jej pozycja czy jej styl życia były takie, że nie miały tych wrogów, którzy mogliby im każdego dnia wypominać bezpłodność i to, że ich życie nie daje żadnego owocu, to jednak w ich sercach był taki wyraźny smutek, taki ból z powodu tego, że moje życie jest tak jakby bezowocnym życiem. Że moje życie nie jest do końca spełnione, bo przecież Bóg stworzył kobietę, by dawała potomków, by przy stole w domu zasiadali ojciec, matka, córki, synowie. Taki wzorzec był wzorcem bardzo pożądanym i że tak powiem, mile widzianym. Ale patrząc z punktu współczesnych poglądów, to Annie niczego przecież nie brakowało. Z tego, co czytaliśmy, to jej mąż Elkana dawał jej podwójną gotówkę, podwójny dział. A więc ta druga żona, która była jej konkurentką, która była no, taka złośliwa i wyjątkowo wobec niej bezlitosna, no, mogła jej jeszcze zazdrościć tego, że ta nie dość, że nie ma kłopotów z pieruchami i karmieniem i jakimiś tam dziecięcymi innymi niedogodnościami, to jeszcze ma dwa razy więcej kasy i mąż ją dwa razy bardziej kocha. No nie wiem, czy dwa razy bardziej, w każdym razie bardziej na pewno niż tamtą żonę. A więc mogła się trochę śmiało zadowolić takim życiem, powiedzieć, to się nazywa prawdziwe życie, to się nazywa żyć, nie umierać. Kasa jest, pozycja jest, kochający mąż jest. Nie muszę się martwić o figurę, że ją stracę po porodzie, nie muszę się martwić, że potem będę musiała jakieś operacje plastyczne sobie robić, nie muszę się martwić o to, o tamto. A jednak, jak czytamy, Anna, kiedy przyszli świętować do świątyni, poszła do świątyni i płakała przed Panem. Było jej tak źle, było jej tak smutno, że jak czytaliśmy, nawet jeść jej się nie chciała. Kiedy wszyscy świętowali, radowali się, popijali, zajadali się przysmakami, ona cichutko w kąciku, bezgłośnie szepcząc Bogu swoje smutki, płakała, płakała, płakała. I Bóg jej wysłał. I Bóg jej wysłał. I kiedy rozważaliśmy sprawę tego cudownego owocu, jaki mogła wydać dzięki Bożej łasce, to Bóg nam pokazał też jeszcze jeden bardzo ważny element, że ten owoc miał prawdziwą wartość dopiero wtedy, kiedy był owocem dla Pana. Pokazał nam Pan, że Anna właściwie to już mogła na drugi rok zameldować się ze dzieckiem na ręku z powrotem w świątyni i pokazać tym wszystkim wrednym, złośliwym babom, że ona już nie jest bezpłatna, że ona już jest odpowiednio wyposażona i spełnia zadanie żony, matki, jak należy, że wszystkie te ich złośliwości, pokazywanie jej palcami, naśmiewanie się z niej, to już tylko historia. Nawet powinna to zrobić, im szybciej, tym lepiej, zdawałoby się, bo przecież tyle lat ją obgadywano, tyle lat ją szkalowano. A tymczasem, kiedy mąż jej zaproponował, by poszła z nimi do świątyni, powiedziała, nie teraz. Jak odstawię syna od piersi, to zaprowadzę go do świątyni i zostawię go, by na zawsze służył Panu. I przez tą krótką historię, przez ten fragment historii Samuela i jego matki, Bóg nam pokazał raz, że prawdziwe życie ma sens tylko wtedy, kiedy wydajemy owoc. Choćby nam było wygodnie, choćby nam było dobrze, obficie, nie brakowało materialnie niczego, to jeżeli nie wydajemy owocu, to nie jest przyczynek do, takie życie nie jest przyczynkiem do radowania się i bycia zadowolonym, ale brak owocu to przyczynek ku smutkowi, ku łzom. To zachęta, by przyjść do Pana i wypłakać, bo Panie, ja tak bardzo chcę, by moje życie owoc wydało. I drugie, to zobaczyliśmy to, że ten owoc będzie miał naprawdę wartość, kiedy będzie owocem dla Pana, kiedy będzie służył Panu, kiedy będzie służył Jego chwale. I o to chodzi w tym życiu. I o to chodzi w naszym owocowaniu. Chyba po raz drugi czy trzeci w tym tygodniu znowu wrócę do osobistego naszego świadectwa. Kiedy już z Ilonką nawróceni pobraliśmy się i mieliśmy, no jakby nie było już swoje lata. Ja pamiętam, że w moim sercu były takie ogromne wątpliwości, czy w tym wieku, w po takich przejściach, po takich przykrych przecież doświadczeniach, jakie oboje mieliśmy wcześniej, czy jeszcze my się do czegokolwiek nadajemy? Czy my jeszcze możemy być do czegoś komuś potrzebni? Sobie byliśmy potrzebni bardzo. Po prostu nagle odnalazłem drugą połowę, której mi tak bardzo, bardzo brakowało. Ilonka odnalazła dla siebie drugą połowę. I wiedzieliśmy, że Bóg nas połączył. No ale żyć tylko dla siebie. Radowaliśmy się sobą niezwykle. Ta radość do dzisiaj trwa. Ale co z owocowaniem? Co z owocowaniem? I nie zapomnę, jakie niesamowite wrażenie zrobił na mnie wówczas werset z psalmu 92, gdzieś tam na samym początku naszego małżeństwa Bóg pokazał nam ten werset. Psalm 92, od 13 wersetu. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Jejku, pamiętam, pokazywałem Ilonce ten werset. Zobacz, jeszcze w starości możemy przynieść owoc. Wiecie, w naszej takiej niedojrzałości i naiwności, zgodnie też z pragnieniami serca, myśleliśmy, że jeszcze będziemy mieli razem dziecko. Marzyło nam się to bardzo i z taką dumą, choć wszyscy patrzyli na nas, no w tym wieku to już w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ale skoro Bóg powiedział, że jeszcze w starości przynoszą owoc, to ja pamiętam, że w moim sercu nie było wątpliwości, że to możliwe. Tylko nie miałem pojęcia, o jakie dzieci chodzi. Nie miałem pojęcia, o jakie dzieci chodzi. Dopiero potem zorientowaliśmy się, kiedy przybywało ludzi na Zamkowej, kiedy przybywa ludzi tutaj, kiedyś Darek, już nasz nieżyjący, kochany brat, synek, tak bardzo chciał, żeby mógł do nas mówić tato, mamo. Kiedy kolejni przychodzili i mówili, ja też chcę. I do dzisiaj tak wielu, co dla nas jest ogromną, ogromną radością, mówi do nas tato, mamo, jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił, świeżości. Dzięki Bogu, że przy tym przydawaniu nam dzieci Bóg mówi też o siłach i o świeżości. Bez tego by było trudno. Bez tego by było bardzo, bardzo, bardzo trudno. Trudno ojcować i trudno matkować tak w licznej gromadzie. Ale skoro już tak Bóg wypełnia swoją obietnicę, to zdajemy sobie też sprawę z tego, że niejako jako rodzice odpowiadamy za wasze owocowanie. Że jako rodzice, którym Bóg nas ustanowił, odpowiadamy za to, jakie owoce przynosicie, w jaki sposób wzrastacie, jak dojrzewacie, jak wygląda wasza edukacja, że tak to po światowemu nazwę. Bo to właśnie należy do rodziców. I wiecie, są nadopiekuńczy rodzice, którzy bardzo, bardzo długo robią wszystko, by dziecku ulżyć w tym jego ciężkim życiu. Prawda? Noszą za nim tornister do szkoły. Czasami już dziecko idzie do liceum czy technikum, a mama jeszcze z tornistrem za nim, żeby się dziecko, prawda, nie, żeby kręgosłupa nie miało krzywego od tych ciężkich, paskudnych książek. Czytają dziecku lektury, żeby się dziecko wzroku nie popsuło, czy piszą za niego wypracowania, żeby dziecko w tym czasie mogło się wyspać, bo prawda, dziecko potrzebuje więcej snu niż my starzy i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba naprawdę wiele mądrości, żeby dobrze wychować dzieci. Ale my mamy coś, czego ten świat nie rozumie, czego ten świat nie docenia. Co dla tego świata jest głupotą, wręcz budzi oburzenie ze strony tego świata. W miejsce ich supermądrych programów edukacyjnych, zmieniających się co 5 lat, jak się tylko minister zmieni, to się jej programy zmieniają. My mamy Boże Słowo, które się nie zmienia. Boże Słowo, które trwa na wieki. Boże Słowo, które jeżeli siejemy pomiędzy was, to wiemy, że ono wyda plon, że ono zaowocuje. Wiemy, że jest to ziarno sprawdzone, gwarantowane. Nie podróba, nie jakieś nie wiadomo co, nie wiadomo co z tego wyrośnie, ale wiemy też, że sianie tego słowa nie oznacza bynajmniej jakiejś automatyki w przemienianiu się was, jakiejś stuprocentowej gwarancji, że jak ktoś usłyszy, to musi zareagować tak, a nie inaczej. Jak będziemy mówić, czytać o upamiętaniu, to natychmiast się upamięta. Jak będziemy nazywać poszczególne zachowania grzechem zgodnie z Bożym Słowem, to natychmiast padnie na kolana i wyzna to, o czym żył do tej pory, grzechem i wszystko już będzie dobrze. Nie będę czytał całej przypowieści o siewcy, bo dobrze ją wszyscy znacie. Ale przeczytam ten fragment, w którym Pan Jezus wyjaśnia uczniom przypowieść o siewcy. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 18 wersetu. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, który jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wtedy się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie, ten wydaje owoc, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. To ci jest dopiero owocowanie. To ci jest dopiero zbieranie plonu. Znaczy ten 100-krotnie, ten 60, ten 30-krotnie. Ten, kto słucha i rozumie, ten wydaje owoc. Myślę, że naszym ojcowskim i matczynym obowiązkiem jest dbanie o to, by to, o czym tu słuchacie, czego tu słuchacie, to było Boże Słowo. Naszym rodzicielskim obowiązkiem jest też to, by prowadzić was do zrozumienia tego słowa. Bo inaczej owocowania nie będzie. Bo inaczej owocowania nie będzie. Prowadząc ten niezwykły kościół, bo kościół składający się niemalże wyłącznie, a może nawet w 100% z ludzi, którzy mają potężne problemy, potężne trudności, potężne zaległości życiowe, że tak to nazwę, którzy mają łącznie z nami za sobą zmarnowane po kilkanaście, kilkadziesiąt lat życia bezowocnego, albo jeżeli nawet były wówczas owoce, to dawno już to zjadła szarańcza, konik polny i gąsienica. Dawno to już zostało rozkradzione. Dawno to już zostało gdzieś tam zardzewiało. I nic z tego nie zostało. Prowadząc tego typu kościół, a jednocześnie prowadząc, no jakby nie było, ośrodek dla bezdomnych, jesteśmy naciskani ze strony tego świata na wszelkie sposoby, by prowadzić przez was ich niemądre programy edukacyjne, by uczyć was konkretnych zawodów, by przysposabiać do konkretnych jakichś zadań, które należałoby wykonywać, by zadbać o waszą dobrą edukację, by ci, którzy szkół nie pokończyli, te szkoły pokończyli, by ci, którzy zawodów nie mają, zawody zdobyli, by ci, którzy mają jakieś zawody, doskonalili się w tych zawodach i tak dalej, i tak dalej. No bo to ma być gwarantem wydawania przez was właściwych życiowych owoców. Bo dbałość o to, byś wyedukował się w odpowiednim kierunku, ukończył odpowiednie kursa i zdobył odpowiednie światowe kwalifikacje, jest dla nich takim gwarantem, że wtedy będziesz obywatelem, który zaowocuje w swoim życiu dobrymi rzeczami. I konflikt polega na tym, że to, o czym my wam mówimy, nijak się ma do tego, czego ten świat od nas oczekuje. A ich również owoce przez nas oczekiwane, owoce oczekiwane przez naszego Boga, tak bardzo się różnią od tego, co może wam zagwarantować ta światowa edukacja. Ja nie mówię, że zdobywanie zawodów jest czymś złym. Ja nie mówię, że kształcenie się, uczenie, robienie kursów, zdawanie matury i tak dalej jest czymś złym. Nie, nie jest czymś złym. Absolutnie nie jest czymś złym. Ale jeżeli pozwolę sobie wrócić do tego, o czym mówiłem na początku, to wszystko jest dobrym owocem pod warunkiem, że będzie służyło Panu, że będzie służyło Bogu, że będzie służyło innym, a przez tą służbę innym będziemy służyć Bogu. I jest niebezpieczeństwo, które my widzimy, które my z przerażeniem widzimy wokół, a którego ten świat do końca pojąć, ani zobaczyć, ani zaakceptować jakoś, że to jest coś naturalne, że to jest konsekwencja bezwolnego życia. Nie chce, nie potrafi. W liście do Galacjan, 5 rozdział, 19 i 20 werset mówią: jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Wszystkie te cielesne szkolenia, edukacje, dbałość o to, by nasze ciało potrafiło, by nasze ciało wykonało, by nasze ciało zaowocowało, prowadzi właśnie do takich, a nie innych plonów. A jednocześnie systemy wartości tego świata, to o czym oni mówią, że nam wolno, że to przyzwolenie na coś takiego jest synonimem współczesności, humanizmu i tak dalej, to powoduje, że na przykład życie w wolnych związkach to przeradza się w wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, że szkolenie was na super biznesmenów doprowadzi do rzeczy takich jak na przykład umiłowanie pieniądza, które jest bałwochwalstwem. Doprowadzi do stosowania różnego rodzaju oszustw, knowań, jakichś kłamstw, konkurowania między sobą, a rzeczywistość biznesmenów, przynajmniej w naszym kraju, jest w tej chwili taka, że jeżeli nie zaczniesz oszukiwać państwa, to nie będziesz konkurencyjny. To nie utrzymasz się na rynku. A więc konkurencyjność jest w jakiś sposób akcentowana przez to, że ten, kto mocniejszy, to znaczy lepiej państwo oszukuje, lepiej sobie radzi z omijaniem przepisów, zna lepsze metody na różnego rodzaju kłamstwa, knowania, ale ta konkurencyjność też powoduje właśnie spory, powoduje zazdrość, powoduje wrogość. Ze smutkiem w sumie śmialiście się, kiedy wyświetlaliśmy przed nabożeństwem ten rysunek pokazujący zdumionych krzyżaków patrzących na pod Grunwaldem, nabijących się między sobą Polaków i mówiących, że najwyraźniej zaczęli bez nas. I to właśnie dzisiaj, kiedy co chwilę docierają wieści o jakichś burdach ulicznych z okazji odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Skąd się biorą takie owoce? Przecież odzyskaliśmy wolność. Przecież tajne nauczania, przecież ta edukacja, nauka patriotyzmu i tak dalej zaowocowały tym, że Polska odzyskała kiedyś tam wolność i wreszcie w tej wolności może żyć. Czy taki miał być owoc tej wolności? Burdy uliczne pod biało-czerwonymi flagami? A dalej w tym samym liście do Galacjan czytamy od 22 wersetu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wszczemięśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Powiedzcie mi, jak świat popatrzyłby na kogoś, kto ukończywszy edukację w domu Łazarza, wpisuje w CV: nauczyłem się kochać, nauczyłem się radować, mam w sobie Chrystusowy pokój, mam cierpliwość, której przedtem brakowało, mam uprzejmość, jestem dobry Bożą dobrocią, jestem wierny, łagodny, szczęśliwy. No dobrze człowieku, ale co ty umiesz? Co ty potrafisz? Ale przecież my wiemy, kochani, doświadczamy tego. Bóg to zapieczętował w naszych sercach, że te owoce ducha, o których czytałem, to prawdziwy sukces w życiu. To, co gwarantuje nam pójście przebojem przez ten świat, zdobywanie tego świata dla Chrystusa. To, co sprawia, że owoc naszego życia będzie owocem, który służy Bogu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Zdumienie w oczach tego świata. Na co komu takie cechy? Kompletnie bezużyteczne. Jak tu traktować tego typu owoce, skoro nie da się ich przeliczyć na złotówki, euro? Jaką to ma materialną wartość, skoro takie ulotne, takie może i miłe, może i pożądane, ale jakże niepraktyczne. Praktycznie jest to umieć dobrze oszukać. Słynny wyścig szczurów to wzajemne podgrywanie się. Przerażeniem słuchałem, mam za sobą kilka lat studiów i na AGH, i potem prawie 5 lat na UJ-cie, ale to były lata jakby jeszcze normalniejsze, kiedy pomagaliśmy sobie jako studenci, kiedy w jakiś sposób jeden drugiego wspierał, kiedy moje notatki z wykładu tam na prawie krążyły po całym roku, bo byli tacy, którzy nie mogli przyjechać, studiowałem prawo załatwienie i tak dalej. A potem, kiedy słyszeliśmy relacje naszej córki studiującej na Akademii Ekonomicznej, że notatki to się sprzedaje, że skoro ja byłam na wykładzie i notowałam, a ktoś nie był i notował, to niech sobie to kupi ode mnie. Przerażeniem patrzyliśmy, że różnego rodzaju ściągi, które przecież no jednak z polskiej mentalności nie są czymś jakimś nagannym, że innego jak wyglądamy amerykańskie filmy, prawda? Tam dziecko, które ściągało na jakimś tam teście, przeżywa taką straszną traumę i stres, że my się przyglądamy temu ze zdumieniem, no ale to już nasza polska trochę natura. Bynajmniej z chrześcijaństwem też nic wspólnego nie ma, no ale w każdym razie gdzieś tam zawsze jakieś ściągi, jakieś podpowiedzi krążyły i krążyć będą. A tymczasem słyszeliśmy, że jedni drugim podsuwają fałszywe rozwiązania, fałszywe ściągi, żeby zniszczyć konkurencję, żeby mieć więcej punktów, żeby mieć lepsze oceny niż tamci, żeby dostać stypendium, a tamtemu, żeby to stypendium zabrano. I nagle owoce tej edukacji, które potem są przenoszone dalej w codzienne życie, okazują się straszne. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania właśnie, odszczepieństwo. Zatem w naszych rozważaniach o owocowaniu nie możemy pominąć tego naszego dziękczynienia Bogu za Jego Słowo. Za to, że Słowo siane tutaj między nami gwarantuje nam wydanie dobrego planu. I chociaż trudności są, chociaż jesteście tak różni, chociaż macie tak różne charaktery, jak tutaj Duch Święty opisuje w tych fragmentach różnoraką glebę, prawda, i drogę, i skałę, i jakąś tam spieczoną i zakrzaczoną i tak dalej. To wszystko jest obraz tego, jakim jesteśmy odbiorcami słowa i co się z tym słowem będzie działo na takiej czy innej glebie. W innym miejscu czytamy o osianiu dobrego ziarna, między którym potem wyrasta konkol i ze zdumieniem słudzy mówią do Pana: Panie, czyż nie posiałeś dobrego ziarna? Co to się stało? Skąd ten konkol? Ale Pan mówi ze spokojem: to wróg przyszedł. To szatan przyszedł i zasiał. To my to powyrywamy. To my już idziemy i zaraz tu zrobimy porządek. Ale Pan mówi spokojnie. Przyjdzie czas żniw. Przyjdzie czas zbierania plonów. A wtedy konkol zostanie powiązany w snopy i pójdzie na spalenie. A to, co czyste, dobre, wspaniałe owoce, wspaniałe plony zostanie zniesione do spichlerza Pana, do Pana stodoły. Zacząłem od tego, że jesteśmy żywym Kościołem. I no można by tutaj mówić wiele świadectw o tym, jak Bóg choćby nawet dzisiaj poruszał się pośród nas, jak potwierdzał swoje słowo, jak w różnych miejscach działał w sposób tak spójny i tak niezwykły. Ale popatrzmy też bardziej tak no, życiowo na ten fakt, że jesteśmy żywym Kościołem. Gdyby tu nie było żadnych waśń, żadnych konfliktów, gdyby tu nie było żadnych problemów, to moglibyśmy się zacząć obawiać, czy my przypadkiem nie jesteśmy już martwi. Stoją takie drzewa, pomniki przyrody, których wyciąć nie wolno, bo to pomnik przyrody. ale owocu żadnego nie wydają, bo już żadne soki w nich nie krążą. Czy gdyby między nami nie dochodziło do jakichś też nawet czasami takich spięć, to niekoniecznie teologicznych, bo jesteśmy żywym kościołem, który spędza ze sobą 7 dni w tygodniu po 24 godziny na dobę, to moglibyśmy się obawiać, że ta cisza, spokój, zgoda bardziej przypomina cmentarz niż żywy kościół. To na cmentarzu jest taka cisza. Nikt się z nikim nie kłóci, nikt się łokciami nie przepycha, nikt nie udowadnia swojej racji. No dobrze, ale ktoś powie, w Bożym Kościele, żeby w Bożym Kościele były nieporozumienia, żeby w Bożym Kościele brat z bratem, siostra z siostrą, brat z siostrą i tak dalej nie, się ze sobą nie zgadzali. Czy... Rozważaliśmy dzisiaj rano, może w kuluarach, przed modlitwą, w trakcie modlitwy, przed nabożeństwem, taki Bóg pokazał nam taki obraz. Rozważaliśmy na temat chodzenia w duchu i mówiliśmy na podstawie tego, co Bóg pokazał Ezechielowi. O tym, że Bóg tak bardzo chce, abyśmy się zanurzyli w tej rzece Ducha Świętego. Do całego, żebyśmy nie dbali o to, czy mamy jeszcze grunt pod nogami, czy nie, tylko po prostu rzucili się. Bo wtedy, kiedy porwie nas ten prąd Ducha Świętego, to jest to na tyle silny prąd, na tyle rwący, że nawet jakiekolwiek próby dopłynięcia z powrotem do brzegu już nie mają szans. Ale póki my jeszcze sobie w tej wodzie brodzimy po kostki, po kolana, po pas, a nawet po szyję tylko, to ciągle czujemy grunt pod nogami i ciągle jest jeszcze to niebezpieczeństwo, że wrócimy do tego świata, że wrócimy do tego, skąd przecież wyszliśmy. Dokąd wcale wracać nie mamy ochoty, ale no, nagle nas coś jakoś zrazi, nagle nam coś... Skurcz nas złapie, jakiś taki mały duchowy i będziemy tup na brzegu, jak najdalej od wody, no bo to niebezpieczne. I pomyślałem sobie też, że konflikty wynikają z tego, że niektórzy weszli po kolana i próbują już tam na tej głębokości pływać. Już próbują tam uprawiać różnego rodzaju chrześcijańskie zawody, tak to pozwolę sobie nazwać. A więc czerpać z tej obfitości darów ducha, które przecież są dla Kościoła, i używać tych darów. Podczas gdy inni na tej głębokości chcą sobie jeszcze spokojnie pospacerować, podyskutować, potaplać się tak w wodzie bardziej, a nie zajmować się poważnymi sprawami, proroctwami, opędzaniem demonów, nakładaniem rąk, uzdrowieniami. I jedni drugim zaczynają wtedy trochę przeszkadzać. Jednym z owoców ducha jest cierpliwość. I myślę, że nie chodzi tu tylko o tą cierpliwość, bym ja był cierpliwy dla mojej żony, a moja żona dla mnie, choć to też jest bardzo, bardzo ważne i przyznaję, jak często częściej mnie niż Ilonce tego brakuje. Podziwiam nieraz jej cierpliwość, jaką ma do mnie. I wstydzę się za mój brak cierpliwości. Ale myślę, że ta cierpliwość dotyczy również tego, byśmy mieli świadomość, że skoro wchodząc w poznanie Bożego Słowa, wchodząc w to zanurzenie się w Duchu Świętym, weszliśmy dopiero po kolana, czy dopiero po pas, to cierpliwie przyjmujmy też to, że inni jeszcze do tej głębokości nie doszli, ale też cierpliwie przyjmujmy to, że jeszcze nie dysponujemy pewnego rodzaju darami, które no, według Bożego Słowa już powinniśmy mieć, bo tak mówi Słowo, że dla chodzących w duchu to jest to, to i to, i to, i to. I będą chodzić po wężach i będą uzdrawiać. A tymczasem nie będę teraz rozważał tej księgi Ezechiela, choć jest piękny ten obraz i jest dla mnie zachęcający. Ale skoro mówimy o owocach, to miejmy też cierpliwość dla tych, którzy uczą się na tej, weszli po pas i uczą się na tej głębokości pływać i próbują używać darów Ducha Świętego. Choć znacie moją opinię o wszelkiego rodzaju szkołach prorokowania, uzdrawiania i wypędzania demonów, bo no nie będę tego tematu rozwijał. Natomiast miejmy cierpliwość dla tych, którzy tak bardzo pragną już używać tych darów. Miejmy też cierpliwość dla tych, którzy na tej głębokości zanurzenia jeszcze po prostu chcą sobie pospacerować. Dobrze im w tej wodzie. Ochłodzenie przyszło przyjemnie. Fale tak fajnie pluskają. Motylki gdzieś tam fruwają, ptaszki ćwierkają. Kojący szum wody. I chociaż na pewno nie jest to miejsce i pozycja, która jest jakimś maksimum naszych oczekiwań ze strony Boga, która jest wyznaczona jako kres naszych umiejętności, to przecież tutaj naszym zadaniem, taty, mamy rodziców, pastorów, jest to, by zachęcać was do wejścia głębiej. Do wejścia głębiej. Ale też prosimy, byście i wy nas zachęcali do tego chodzenia głębiej. Dlatego, że nikt z nas nie jest w stanie zaprowadzić was dalej niż sami zaszliśmy. Jesteśmy żywym, a nie teoretycznie żywym Kościoła. I póki my, jako pastorzy, jako liderzy, nie zanurzymy się całkowicie w tej rzece Ducha Świętego, trudno wymagać od was, byście już dysponowali pełnią darów. I trudno mieć tam do was pretensje, że pojawiają się konflikty, jakieś nieporozumienia, pojawiają się pewnego rodzaju no smutne rzeczy, których lepiej by było, gdyby w Kościele nie było. Ale też powiem wam, że cieszę się bardzo, że w naszym Kościele, jeżeli są takie rzeczy, to nie są one zamiatane pod dywan, nie są tuszowane, nie są szeptane po kątach, ale mówione tu z zakazanicy. I nieważne, kochani, kto ma rację, ważne jest to, że żyjemy, a skoro żyjemy, to możemy wydawać owoce. A skoro siane jest tu Boże Słowo, to te owoce będą dobrymi owocami. I to i dla nas, i dla was niech będzie zachętą do świętowania, do oczekiwania na święto plonów, na święto dziękczynienia. Niech to będzie dla was i dla nas zachętą do takiego może już trochę niecierpliwego, choć przed chwilą o cierpliwości mówiłem, ale trochę niecierpliwego oczekiwania, kiedy wreszcie będzie ta wspaniała uczta baranka, o której tyle czytamy. Już niedługo. Już niedługo. Ale pamiętajcie, że przy tym stole zasiądą ci, którzy naprawdę, naprawdę mają powód do radowania się z owoców, z plonów. Zadbajmy póki jesteśmy żywi, zadbajmy, póki Słowo Boże jest tu siane tak obficie między nas. Zadbajmy o to, by trafiło ono na grunt, gdzie będzie mogło wydać plon stukrotny, 60-30-krotny. Bo od tego, ilokrotny będzie ten plon, zależy i nasza radość, ale przede wszystkim radość naszego Pana. Ostatnio, kiedy, jak to tak nazwę, docieraliśmy się tam na Koprowej w domu Korneliusza, Bóg posłał słowo, że ci, którzy wychodzą ze łzami, będą wracać ze śmiechem, gasąc plony swoje. Dobrze, że dom Korneliusza jest częścią żywego Kościoła. Oczekują od nas precyzyjnych regulaminów, precyzyjnych jakichś harmonogramów funkcjonowania tej placówki. Ale to wszystko, choćby nie wiem, jak precyzyjnie i dokładnie było opracowane, nie zapewni owocu, nie zapewni owocu, żeby się Bogu podobał, jeżeli nie będzie tam siane i to obficie, bo to słowo. Wdzięczni jesteśmy Bogu za to, że możemy brać udział w tym owocowaniu, w tym wydawaniu plonu. I chociaż wielu z nas jest w podobnej sytuacji jak my z Ilonką i myślą sobie, a może ja już jestem za stary na to, a może to już za późno. Przecież tyle lat zmarnowałem, przecież tyle sił straciłem nadaremnie. Tyle możliwości przeszło koło nosa. To przypomnijcie sobie z Biblii na przykłady Sary, Abrahama, matki Samsona. To Bóg, gdy Go prosimy, daje nam możliwość wydania owocu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są pełni sił i świeżości. A cóż tu innego, jak nie dziedziniec naszego Boga? A cóż tu innego, jak nie dom Pański? A wy zasadzeni tutaj, a my razem zasadzeni tutaj, jeszcze i w starości, przyniesiemy owoce. A Bóg nam zapewni siły i świeżość, o czym świadczymy z całego serca razem z Ilonką. Czego i wam, i sobie nieustannie życzymy. Tak nam dopomóż Bóg. Amen. Amen.